strategiczne podstawy budowania architektury portfela marek spółek grup kapitałowych. 16 czerwca 2008. W Polsce działa ponad 700 grup kapitałowych, które skupiają kilka tysięcy przedsiębiorstw. Ich siła drzemie w efektach synergii. Jest pewien rodzaj synergii, który obejmuje większość grup. Synergia wizerunkowa. Wykorzystanie kapitału, reputacji i wizerunku spółki nadrzędnej oraz spółek podrzędnych przynosi przy minimalnych nakładach wysoki długoterminowy zwrot. Z. Inwestycji. Strategia architektury portfela to sposób, w jaki wszystkie spółki, marki, submarki, którymi firma działa na rynku, są ze sobą powiązane i między sobą zależne. Portfel spółek i marek to strategia działania oparta na podziale zadań, ról i odpowiedzialności. Architektura prezentuje, jakie korzyści niesie firma matka, a jakie specyficzne korzyści niosą jej spółki i marki, jak są pozycjonowane i jakie mają miejsce w grupie. Najprościej mówiąc, jest wykorzystaniem wizerunku i reputacji spółek i firmy matki do osiągania celów biznesowych. Wyróżniamy cztery podstawowe modele architektury grup kapitałowych. Rozproszony, poręczający, parasolowy i monolityczny. Wybór zależy od wizji i strategii grupy. Z modelem rozproszonym, zwanym także markowym, mamy do czynienia, gdy każdy z uczestników grupy używa własnej tożsamości, niezależnej i odrębnej od tożsamości innych uczestników. Najczęściej ten model stosowany jest przez finansowe grupy kapitałowe. W grupach tych nie występują relacje biznesowe między spółkami, więc inwestowanie we wspólną tożsamość jest nieefektywne. Z modelem poręczającym mamy do czynienia, gdy spółka zależna wykorzystuje informacje o przynależności do grupy. Z założenia spółka taka używa własnej nazwy i symbolu firmowego. Dopisuje jednak w symbolice werbalnej i obrazowej informacje, na przykład grupa Orlen. Do tego celu służą specjalnie zaprojektowane symbole grupowe, które mają formę czystego logotypu stylizowane liternictwo lub wykorzystują znak graficzny spółki nadrzędnej. Rozwiązanie stosowane jest wtedy, gdy spółka nadrzędna nie posiada w spółce podrzędnej odpowiednio wysokich udziałów. Spółka prowadzi samodzielną i niezależną działalność. Rynek działania spółki zależnej jest różny od spółki nadrzędnej lub całej grupy i w końcu tożsamość spółki zależnej jest na tyle silna, że odejście od własnej marki skutkowałoby utratą reputacji lub znaczącą dla jej działalności zmianą wizerunku. Model tożsamości parasolowej, nazywany także tożsamością przeniesioną endorsed identity, polega na powiązaniu w symbolice lub slash i nazwie marek spółki nadrzędnej ze spółką podporządkowaną. Z tak szerokiego określenia wynika możliwość prezentowania różnej siły powiązań między spółką nadrzędną a spółkami zależnymi. Z reguły im więcej spółka podrzędna korzysta z nazwy spółki nadrzędnej, czy to całej nazwy, czy tylko z jego członu, tym silniejsze jest powiązanie. Tożsamość monolityczna występuje wtedy, gdy spółki podrzędne korzystają z marki spółki nadrzędnej, stosując identyczną nazwę i symbolikę lub tylko symbolicznie zaznaczając swoją odrębność. S. 126386 czynniki decydujące o wyborze modelu. S. 126387 A. Role spółek. W. Grupie. Po pierwsze, przedsiębiorstwo spełniać może w grupie kapitałowej rolę nadrzędną. Rola ta wynika z faktu posiadania udziałów kapitałowych w innych przedsiębiorstwach grupy i z faktu ich podporządkowania, wynikającego z zawartych porozumień. Firma występująca w tej roli to spółka matka, przedsiębiorstwo dominujące. Po drugie, przedsiębiorstwo spełniać może w grupie kapitałowej rolę podrzędną. Rola ta wynika z faktu, że jego udziały kontrolne znajdują się w posiadaniu innego przedsiębiorstwa spółki matki i z faktu podporządkowania na mocy zawartych porozumień. Firma występująca w tej roli to spółka córka, przedsiębiorstwo podporządkowane, zależne. Po trzecie, przedsiębiorstwa posiadają w grupie kapitałowej równorzędne znaczenie, wzajemne. Wielostronne powiązania kapitałowe nie dają żadnemu przedsiębiorstwu pozycji dominującej. Brak jest także porozumień w sprawie podporządkowania. Firmy występujące w tej roli to spółki siostry. S. 126388 B. Powody i instrumenty konstytutywne. Powody konstytutywne są związane z tworzeniem grupy kapitałowej i podstaw jej funkcjonowania. Punktem wyjścia do budowy i rozwoju grupy kapitałowej jest świadomość jej wizji i misji. Konstytutywny charakter wizji i misji grupy kapitałowej wynika z funkcji orientacyjnej, to jest nakierowującej działalność naczelnego kierownictwa i pracowników grupy na realizację jej celów podstawowych, motywacyjnej, czyli skłaniającej pracowników grupy do efektywnego współdziałania oraz identyfikacyjnej, określającej tożsamość grupy w jej otoczeniu. Idea wizji i misji grupy określa w znacznym stopniu przyszłą formę grupy. Powody odnoszące się do budowania przyszłej pozycji strategicznej grupy kapitałowej na podstawie kluczowej działalności operacyjnej powinny być realizowane w ramach koncernu / holdingu operacyjnego. W wizje / misje odnoszące się do synergicznego współdziałania należy realizować w ramach holdingu strategicznego zarządczego, a wizje odnoszące się do efektywności inwestycyjnej trzeba realizować w ramach holdingu finansowego. Konkretyzacja wizji grupy kapitałowej może być dokonana w postaci ogólnych zasad działania. Jest to zestaw zasad odnoszących się do głównych obszarów i zagadnień funkcjonowania. Ogólne zasady działania stanowią łącznik pomiędzy wizją / misją grupy kapitałowej a jej kulturą. Kultura grupy kapitałowej spełniać powinna funkcję konstytutywną, wpływając na zachowania pracowników grupy za pomocą wspólnych norm, zasad i wzorców postępowania oraz kształtując tożsamość grupy corporate identity, na przykład poprzez jednolite logo, wspólną identyfikację wizualną corporate design, system wewnętrznej informacji corporate communication, jednolity system motywacyjny. Kształtowanie jednolitej kultury jest niezbędnym warunkiem integracji jej uczestników i pracowników wokół realizacji wspólnych celów. S. 126389. C. Podstawy strategiczne. Strategie grup kapitałowych spełniają trojakie funkcje: konstytutywną, uzasadniającą tworzenie grup kapitałowych i ich formy strukturalne, komercyjną, polegającą na umożliwieniu realizacji celów gospodarczych, niemożliwych do zrealizowania w innych układach organizacyjnych, np. w formie jednorodnego organizacyjnie przedsiębiorstwa, oraz integracyjną, polegającą na grupowaniu przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy kapitałowej wokół realizacji wspólnych celów gospodarczych. Z tego wynika podział zasad formułowania strategii na dwie grupy: formułowania strategii i grupy kapitałowej i uzgadniania strategii i spółek tworzących grupę kapitałową. Ogólnym celem strategicznym grupy kapitałowej, podobnie jak w przypadku innych podmiotów gospodarczych, jest zaspokojenie potrzeb otoczenia powiązane z uzyskaniem określonych korzyści. Aby móc realizować ten cel, grupa kapitałowa musi dążyć do utrzymania i rozwoju swojej pozycji strategicznej. Utrzymanie i rozwój pozycji strategicznej wyznaczane są różnymi warunkami: rynkowymi udział w rynku, ekonomicznymi wzrost wartości majątku, stopa zwrotu zainwestowanego kapitału itd., a także społecznymi akceptacja społeczna działalności, ekologia, wewnętrzne stosunki społeczne itd. Podstawowym warunkiem jest wzrost wartości grupy kapitałowej. Działalność strategiczna może być realizowana według następujących strategii normatywnych: koncentracji działalności, ekspansji działalności, ograniczenia działalności i reorientacji działalności. Strategia koncentracji działalności polega na rozbudowie i wzmacnianiu umiejętności kluczowych grupy kapitałowej. Strategia ekspansji działalności polega na dywersyfikacji przedmiotowej i terytorialnej aktywności przy zachowaniu pozycji dotychczasowej działalności kluczowej. Strategia ograniczenia działalności polega na ograniczaniu zróżnicowania aktywności w stosunku do działalności kluczowej. Strategia reorientacji działalności polega na wycofywaniu się z obszaru dotychczasowej działalności kluczowej i poszukiwaniu nowych obszarów. W działalności grup kapitałowych w krajach rozwiniętych dominują trzy pierwsze strategie. Daje się zaobserwować odchodzenie od szerokiej dywersyfikacji aktywności i wzmacnianie działalności kluczowej zarówno w jej ujęciu rynkowym, jak i przedmiotowym. S. 126390. D. Obszary realizacji strategii i grup kapitałowych. W ramach strategii i grup kapitałowych możemy mówić o zarządzaniu portfelowym, czyli inwestowaniu w najbardziej atrakcyjne dziedziny działalności i wycofywaniu się z działalności o zbyt niskiej atrakcyjności inwestycyjnej. Kolejny obszar to sanacja działalności, to znaczy poprawa skuteczności i efektywności działalności spółek córek. Transfer know-how to przekazywanie wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami grupy w celu wywołania efektów synergicznych. Czwarty obszar to centralizacja działalności, wykorzystania efektów skali. Realizacja strategii powinna doprowadzić do ukształtowania się właściwej struktury działalności grupy kapitałowej oraz dostosowania do niej struktury organizacji i zarządzania. W przypadku strategii koncentracji i ograniczania działalności kształtowanie struktury działalności grupy kapitałowej polega na koncentracji wokół działalności kluczowej grup w celu maksymalizacji efektów synergicznych i efektów skali. Efekty takie powstają w tym przypadku przede wszystkim w wyniku transferu know-how i centralizacji działalności. Przy strategii ekspansji i reorientacji kształtowanie struktury działalności grupy kapitałowej polega na dywersyfikacji działalności grupy w celu optymalizacji ryzyka i efektów działalności gospodarczej oraz maksymalizacji efektów innowacyjnych. Można to osiągnąć przede wszystkim poprzez właściwe zarządzanie portfelem działalności i sanację spółek znajdujących się w trudnej sytuacji. Powstaje wówczas określony typ grupy kapitałowej i charakterystyczne dla niego rozwiązanie organizacyjne, wynikające z podziału zadań. Wszystkie składowe decydują o formie i strukturze ukształtowania specyficznego dla danej grupy kapitałowej modelu architektury portfela spółek.